Ja bym chciał dzisiaj, abyśmy usiedli do wehikułu czasu, abyśmy wsiedli do maszyny, która spowoduje, że się przeniesiemy w czasie. Będziemy czytali Słowo Boże w kilku miejscach, będziemy analizowali konkretną obietnicę, którą wypowie Abraham, a raczej prawdę o Bogu, i będziemy się przyglądali. Może na samym początku ja bym chciał, żebyśmy odsłuchali słuchowisko radiowe. Znaczy, przepraszam bardzo. To jest Biblia Audio, to jest opracowanie całej Biblii przez ponad 50 lektorów, znanych, bardzo znanych ludzi. Trela, właśnie żyjący już Trela, Franciszek Pieczka. No bardzo dużo ludzi tam zabiera, udziela swojego głosu. Całe słuchowisko zaopatrzone jest odpowiednimi dźwiękami. Całe słuchowisko jest zaopatrzone bardzo fajnym tłem, które się rozgrywa. Przenosi nas jako w przeszłość. I chciałbym, abyśmy najpierw zapięli pasy i przenieśli się 4000 lat wstecz. Na arenie dziejów jest osoba o imieniu Abraham. On przedtem nie tak dawno był Abramem. Jego żona Sara została Sarą. Chwileczkę przed tym, jak będziemy o tym mówili, Bóg zawarł z nim przymierze obrzeski. To z nim, do niego Bóg mówi, trwaj społeczności ze mną. Kilka razy to podkreśla. I pamiętajmy, że to słowo, to brzmienie, ten nakaz również dotyczy i ciebie, i mnie, bracie i siostro. Trwaj w społeczności z Panem. Nie daj się zwieść, bo jest przeciwnik, tak jak Piotr pisze, który wchodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo pochłonąć. I on ci będzie mówił, a poczytasz później, a poczekaj, daj sobie spokój. Nie musisz być taki dokładny w stosunku do Słowa Bożego. No przecież każdy powinien sobie odpocząć. Księga Przypowieści nam mówi, jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemnąć, jeszcze założyć ręce, jak tam jest dalej napisane,
aby odpocząć.
Aby odpocząć? A zaskoczy cię ubóstwo jak mąż zbrojny. Tak to wygląda. I musimy być czujni. Musimy cały czas patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc zapinamy pasy, a więc siadamy wygodnie w chwilę czasu. Uwaga, nastawiamy zegar nas na 4000 lat wstecz. Teraz będziemy szukali tego tekstu, bo Słowo Boże nam mówi o tym, nim się ten tekst zaczniemy odczytać, że było południe, był skwar w południu. Abraham siedział przed swoim namiotem i na horyzoncie zobaczył zbliżających się trzech mężczyzn. Bardzo szybko zareagował, podniósł się, wyszedł im naprzeciw. Jednego z nich nazywa Panem. Wow! Pan Jezus prorokuje Ewangelii, Jana mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale że Syn Go objawił. Druga osoba Trójcy odwiedzała Stary Testament, odwiedzała czasy Starego Testamentu, dlatego że Pan Jezus stworzył według fizyki, o której przed niedawno mówiłem, również czasoprzestrzeń, a więc czas. I on jest ponadczasowy. On nie ulega temu czasowi. On jest ponadczasowy. Dlatego druga osoba Trójcy mogła się pojawić w okresie narodu izraelskiego. Gdybyście naliczyli, ile tych chrystofanii? Wiemy? 18. Na przykład będziemy to czytali właśnie spotkanie z Abrahamem. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale 56 wiersz mówi, że Abraham cieszył się, że mógł oglądać mój dzień. I cieszył się. Na przykład Hagar się objawił, wskazując wodę. Na przykład tam, gdzie byli ci trzej mężowie w tym piecu ognistym, tam on się pojawił, żeby być z nimi. Tych objawień mamy 18. Książka została napisana przez naszego brata Chrystofanię Pana Jezusa. Niektórzy mówią, że to jest teofania, objawienie Boga, ale ta pierwsza terminologia jest bardziej właściwa, możemy powiedzieć, bo to objawienie Pana Jezusa Chrystusa. A więc tak jak powiedziałem, Abraham zareagował na przybycie trzech mężów, po czym jednego nazywa Panem i bardzo szybko stara się przynieść wodę, aby mówi swojej żonie Sarze, aby ona uczyniła z trzech miar mąki pod płomyki, sam wybiera odpowiednie jadnie, przyrządza, posilili się, po czym ci mężowie odeszli w stronę Sodomy i Gomory. I teraz się przysłuchamy, co takiego tam miało miejsce. Ja już tutaj prosiłem Natalię, jak będzie, słuchaj, na razie nie, zobaczymy, jak to będzie słychać. Kwestię wypowiada dwóch lektorów. Trela, który mówi, że jest Bóg, mówi jako Bóg. Jerzy Trela, który już świętej pamięci. Zresztą Franciszek Pieszka, który odgrywa rolę Abrahama, jest również świętej pamięci, ale on mówi ciutkę ciszej. Ja się obawiam, że nie wszyscy będą to słyszeli. Dobra, w każdym bądź razie ci mężowie odchodzą w kierunku Sodomy i słuchamy teraz. Targowanie się doszło do ilu? 10. I Pan powiedział, ze względu na tych 10 nie zniszczę tego miasta. Jak wiemy, w tym mieście Sodomy i Gomory, kto został wyratowany? Ilu ich było? Lot, jego żona i córki. No dokładnie, i córki. Mężowie, jak czytamy w tekście, nie uwierzyli w tę przestrogę w ogóle, przyszli zięciowie. I teraz bym chciał, abyśmy otworzyli nasze Biblię, 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej i skupili się na, zwrócili szczególną uwagę na słowach, które wypowiedział właśnie Abraham do Boga. Ja to zaakcentuję, czytając akurat fragment i kwestię, która nas interesuje. A zbliżywszy się, 23 wiersz, a zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? 25. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Niesłychane słowa. Niesłychana zasada. I wiem, że Bóg w rozmowie z Abrahamem powiedział, że ze względu na tych sprawiedliwych oszczędzę to miasto. Wiecie, my możemy tą zasadę oglądać przez wszystkie dzieje biblijne, które mówią głośne, że Pan ochrania swoich. Zapnijcie znowu swoje pasy w chwilę czasu i przenosimy się o 600 lat do przodu. Naród izraelski wychodzi z Egiptu. Jest to niebywały czas dla narodu izraelskiego, bo nastaje w Egipcie król, który według dziejów apostolskich nie zna Józefa. Uciska synów izraelskich. Także problem jest taki, że są uciskani, muszą cały czas być podlegli faraonom, wylagać cegły, są nieludzko traktowani. Ale w pewnym momencie wołają do Pana i w tych mrocznych czasach dla Izraela Bóg powołuje niejakiego Mojżesza. Pamiętacie, jak nazywają się rodzice Mojżesza? Uważni czytelnicy Biblii będą dokładnie Amram i Jochebed. Rodzi się im chłopczyk przepiękny, prześliczny i z tekstów Nowego Testamentu dowiadujemy się, że przez 3 miesiące jest chowany przed sługami Faraona, bo wyszedł dekret ze strony Faraona, by pozabijać wszystkie dzieci płci męskiej. Ale jest odpowiednio traktowany i chroniony. Ale tak jak powiedziałem, dorasta, tam oczywiście jest tutaj, Piotr nam kiedyś mówił, 3 czterdziestki, które charakteryzowały Mojżesza przez pierwsze 40 lat, uczył się być kimś, przez drugie 40 lat uczył się być nikim. A dopiero przez 3 lata 40 Bóg go powołał do dzieła. Także przechodzisz, bracie i siostro, któryś z tych okresów, kiedy stwierdzasz, że jestem do niczego, jesteś pod wyjątkową kuratelą i odpowiednio Bóg cię wykształtuje i powoła cię do służby. On cię przygotowuje. W każdym bądź razie naród izraelski w tym czasie woła do Pana, a Pan mówi Mojżeszowi, 5 wiersz 6 rozdziału. Słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy. Wspomniałem na moje przymierze. 6 wiersz. Ja jestem Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was z ich niewoli. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. Kochani, że Bóg się troszczy o swoich, że Bóg ma szczególną opiekę nad sprawiedliwymi, to już tu żeśmy widzieli. Jak pytał się Abraham, Bóg powiedział, nie, ze względu na tych sprawiedliwych ludzi nie spotka nieszczęście. Ja już nie wspominałem o potopie, gdzie Noe był sprawiedliwy pośród całego pokolenia. Ja już nie mówię o sytuacji, o innych sytuacjach, które pokazują, jak Bóg zachowuje. Ja mówię, jesteśmy teraz 1445, bo to jest czas, kiedy to Bóg powołał Mojżesza, oczywiście przed Chrystusem, i wiemy. I Bóg powołuje, nakazuje mu pójść do Faraona, żeby wyprowadzić swój lud. Oczywiście Faraon się zbrania, mówi, że nie, Mojż Pana nie znam. Izraela nie wypuszczę, tak mówił. No ale Bóg powiedział i tak, puści was, zobaczycie. I nawiedził, jak wiemy, plagami całą ziemię egipską. I wiecie, ewenementem jest to, że te plagi nie spadły na Izraelitów. Zobaczcie, jak Bóg jest w stanie cudownie zachować. Żeby nie być gołosłownym, to proszę bardzo, plaga much. Rozdział 8, 22 wiersz. Ale w tym dniu wyróżnę ziemię Goszen, w której przebywa mój lud, Nie będzie tam much, abyś poznał, że ja Pan jestem wśród tej ziemi. Dalej, następna plaga, bydło. 9 rozdział, 4 wiersz. I uczynił Pan różnicę między bydłem Izraelitów, a bydłem Egipcjan. I nic nie zginie z tego, co należy do Izraelitów. 9:4 to było. Grad. Bóg puszczał na ziemię egipską wielki kawałek gradu. I była to wielka plaga. I co czytamy o tym, o tej pladze? 9:26. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli synowie izraelscy, nie było gradu. Dalej, ciemność. Plaga ciemności, także nie mogli siebie zobaczyć. My w 10 rozdziale, 23 wierszu pisamy, przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. Ostateczną plagą, jaką Bóg dotyka, Egipcjan, jest plaga pierworodnego. Cudownie pokazująca na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, bo całe zgromadzenie musiało go zabić. 14 Nisana, pierwszego miesiąca izraelskiego. I krwią tego baranka, bo oni go spożyli oczywiście, tą noc paschalną, zostały skropione na proże i ożywia. I anioł śmierci, który przechodził przez Egipt, jak zobaczył krew, pomijał. Tam, gdzie była krew baranka, tam uchroniono życie człowieka. Kochani, następne miejsce. Znowu wsiadamy do naszego wehikułu, znowu zapinamy pasy, ustawiamy nasz zegar. 45 lat później naród izraelski już wyszedł z Egiptu, skończył wędrówkę, wszedł do ziemi obiecanej, zdobył pod wodzą Jerycha. Pod wodą Jozuego zdobył Jerycho i zaczyna się podbój ziemi obiecanej. Kochani, pamiętajcie, jeżeli chcemy sobie utrwalić, jak Księga Sędziów pokazuje tragizm grzechu, właściwie porażki powiązanej z tym, że ludzie odstępowali, tak Księga Jozuego to pełne zwycięstwo, zdobywanie ziemi obiecanej. No i wiecie, Gibeonici zawarli podstępem przymierza, znacie ten tekst, że się poubierali brudne ubrania, stare, podarte, że wzięli stare bukłaki i chleb stary, pokruszony i przyszli i podstępem wykradli przymierze. I Jozue zawarł z nimi przymierze, ale potem dowiedział się o tym, a musicie wiedzieć, że Gibeon miasto było większe, na jednym z większych miast, było większe od miasta Aj, które również Izraelici próbowali najpierw zdobyć, ale przez grzech Achana, który przywłaszczył sobie twarz babilońskich, była porażka, a za drugim razem zdobyli to miasto. Natomiast tego typu sytuacja było, że właśnie królowie, którzy zamieszkiwali tamte tereny, było ich 5, 10 rozdział pisze, że ten król Jeruzalemu nazywał się Adonisedek, usłyszał, że Jozue zajął Aj, zniszczył je obłożone klątwą i uczynił tak samo jak z Jerycha, zląk się, bo Gibeon było wielkim miastem, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, i wysłał ten król Jeruzalemu, Adonisedek, do 5 innych królów poselstwo, aby przybyli, bo się strachem po prostu obleciał go strach, aby przybyli mu na pomoc. No i oczywiście mieszkańcy Gibeonu dali znać do Jozuego, aby przyszedł im z pomocą, i Jozue wyszedł im z pomocą i Pan mu powiedział, Jozue wyruszył z Gilgal, on z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni, to jest 10 rozdział, 7 wiersz, i rzekł Pan do Jozuego, nie bój się, gdyż wydam ich w twoje ręce, nikt z nich nie ostoi się przed tobą. Gdy Jozue napadł na nich znienacka, przez całą noc ciągnął z Gilgal. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem. Popatrzcie się, jakie działanie Pana. To Pan zbudził ten strach. Zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia Bet-Horon, a bił ich aż do Azeka, aż do Mekeda. I teraz słuchajcie ten 11 wiersz. Posłuchajcie, jaka niebywała sytuacja. A gdy uciekając przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bet-Horon, Pan godził z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, tak iż poginęli. Uwaga, wyobrażacie sobie, grad kamieni został spuszczony przez Pana. Oni byli aktywni, ale Pan im pomógł. I tu jest napisane w 11 wierszu drugiej części: tych, którzy pognęli od gradu, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem. I w tej samej chwili następuje rzecz niezrozumiała, niesamowita, która zapisała się z głoskami w astronomii światowej. Posłuchajcie. No ja mówię, jak coś tutaj przeczyta szybko, to oczywiście diabeł mi zakłada, żebym nie mógł zobaczyć. Ale ja to znajdę, bo to jest tutaj w tym... O, jest. Popatrzcie się, to jest blisko. 12 wiersz. A było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich. Powiedział Jozue wobec Pana: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajon. I zatrzymało się, 13 wiersz, słońce, stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Widzicie to? Słyszałem, że wierzący astronomowie, bracia Chrystusie, napisali artykuł i do dzisiejszego dnia brakuje 24 godzin. Po cokolwiek uczyni, trwa na wieki. To jest niebywałe. Kochani, po raz kolejny widzicie ingerencję Boga, który walczy o swoich, który dba o swoich, który ochrania swoich, który jest ich siłą i mocą. Ja już nie chcę innych sytuacji, bo byśmy otworzyli Biblię i byśmy widzieli, jak Bóg, myśmy tu ostatnio Księgę Estery czytali. Pamiętacie, co było? Była postanowiona eksterminacja. Starotestamentowy Hitler zatarł ręce, rzucił losy. Jak to się potem skończyło? To naród izraelski był nad swoimi drogami i on zwyciężył. Dzięki komu? Dzięki działaniu niewidzialnego Boga, którego nie widać, a który działa. Dobra, kochani. Znowu zaczynamy. Ubieramy znowu te pasy bezpieczeństwa, siadamy na naszego wehikułu i ustawiamy lokalizację. Rzeka Keba. Ustawiamy lokalizację. Który rok? 595. Jesteśmy wśród wygnańców. Druga deportacja dotarła. Wśród nich Ezechiel. I Ezechiel ma niesamowitą wizję za wizją. Jeszcze jest 5.9.5, natomiast 5.8.6, czyli pamiętacie, że liczymy lata do tyłu, bo do zera, czyli praktycznie za jakieś 9, 10, 11 lat ma mieć miejsce rzeź w Jeruzalemie, a Ezechiel otrzymuje to. No teraz mam. A Ezechiel otrzymuje to i jest przeniesiony, ma wizję. 9 rozdział Księgi Ezechiela. Potem zawołał donośnym głosem, a że to na własną usłyszałem. Przybliżcie się, wykonawcy sądu. Ezechiel mówi, że będzie sąd. Najpierw zostaje mu pokazane grzechy w Jeruzalemie, jakie miały miejsce. I to, że nastanie kres tym wszystkim rzeczom, będzie sąd i że będzie rzeź w Jeruzalemie. I teraz potem zawołał donośnym głosem, że to na własne usłyszałem. Pierwszy wiersz 9. Przybliżcie się wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem niszczenia w ręku. Prawdopodobnie byli to aniołowie. A od 6 mężów przyszło od bramy, górnej bramy zwróconej ku północy. Każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia, a był wśród nich jeden mąż odziany w lnianą szatę z przybiorami do pisania u swojego boku. Ci przeszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. I był mąż zupełnie inaczej ubrany. Miał to szatę lnianą i z przyborami do pisania. I rzekł Pan do niego, 4 wiersz. Przejdź przez środek, słuchajcie uważnie, bo to jest kwintesencja. Przejdź przez środek miasta, Jeruzalemu. Uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł, na własne uszy to słyszałem, przejdźcie przez całe miasto zabijajcie bez mrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, kobiety i dzieci, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Czy spotkaliśmy się w Biblii w podobnej sytuacji? Ja mówię o całej Biblii. Tutaj jest, mają wybić wszystkich ludzi, lecz wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Sprawiedliwi, prawda? To samo, o czym była mowa w rozmowie Abrahama. My, ja wam coś jeszcze takiego ciekawego powiem, bo to pieczętowanie jest charakterystyczne. Tu mamy, nam na szkole w Biblii mówili, uczyń znak na czole mężu. W hebrajskim tekście określenie znak zostało oddane za pomocą litery taf. Kochani, taf to jest ostatnia litera hebrajskiego alfabetu. To jest tak samo jak w Grece. Alfa i omega, tak? U nas jest A, Z. To w hebrajskim alfabecie jest alef i tak. W jednym z komentarzy biblijnych księgi Ezechiela, autora Charlesa Feinberga, był to Amerykanin, mówił w latach 1907-1994, przytoczona przez autorów została opinia żydowskich biblistów na temat tego znaku taf. Podając, że użycie litery taf jest bardzo znamienne, dlatego że ostatnia litera alfabetu hebrajskiego oznacza całość i zupełność. Również to jest znamienne, że taf jest pierwszą literą słowa Tora, Torach, czyli prawo zakon. A przez to chrześcijańska interpretacja upatrywała w tym znaku proroctwo symboliki krzyża, ponieważ we wczesnym piśmiennictwie hebrajskim ostatnia litera tego alfabetu miała znak krzyża. Być może Bogu zależało na to, żeby przesłać taką informację na potomnym, że znak krzyża będzie ratował od śmierci. Ci mężowie mieli napisany taf. To byśmy powinni przeczytać to uczyń znak taf, albo uczyń taf na czole mężów, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie taf, nie dotykajcie. Kochani, ten element znakowania i pieczętowania, prawda, mamy w Księdze Objawienia. Możemy znowu wsiąść do naszego wehikułu, możemy zapiąć pasy, możemy ustawić bardzo ładnie sobie na czas pisania Księgi Objawienia. Kto powie, w którym roku była napisana Księga Objawienia? 100 lat po Panu Jezusie. I okazuje się, że apostoł Jan ma objawienie. I my czytamy, 7 rozdział sobie otworzymy Księgi Objawienia. Kochani, zobaczcie, ile ksiąg, ile tekstów, ale to, tą zasadę widzimy na każdym kroku. I teraz tam byli pieczętowani, a raczej znaczeni znakiem taf, a tutaj mamy w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale Księgi Objawienia, mamy coś takiego. Widziałem też, drugi wiersz, widziałem też anioła wstępującego od schodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał donośnym głosem, głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na ich czołach. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęci. 144 tysiące i teraz bardzo słuszna uwaga ze wszystkich plemion izraelskich. To nie są świadkowie Jehowy. To nie oni sobie to przywłaszczyli. Tu jest napisane o narodzie izraelskim. Nawet jest 12 pokoleń wymienionych. I ci ludzie byli zachowani od tych wszystkiego niesamowitego tragizmu, jaki będzie miał miejsce w wielkim ucisku. zasygnalizowane jest to zerwaniem siedmiu pieczęci, siedmiu tron, wylaniem siedmiu czas gniewu Bożego. Czytamy, prawda? Tam nie będzie wiatru przez określony czas, tam będzie skwar, tam umrze jedna trzecia ziemskiej populacji podczas tych wszystkich gniewów. No i jeszcze będzie trzykrotna biada, kiedy otworzy się piątą pieczęć, to rozpocznie się pierwsze biada, drugie, trzecie i tak dalej będą otwierane. Ale te osoby, które będą miały ten znak na czole, zostaną zachowane. Kochani, a dalej kontynuując to nasze rozważanie, że możemy dojść do wniosku i być przekonani, że troska Boga o swoich wybranych, o ich ochronie, opieka, ta niesamowita troska jest dostrzegalna przez pryzmat całej Biblii. Ja wam przeczytam fragment Bożego Słowa, który też to wyraża, Księga Izajasza, 26, no nie otwierajcie, ja wam to przeczytam. I tam jest napisane tak w 20 i 21 wierszu. Więc wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Bo to Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę, wtedy ziemia odsłoni krew na nie przelana. Ta zasada funkcjonuje, ta zasada jest. My się możemy zdumiewać nad Bożą opieką nad nami. I otwieramy Nowy Testament. Czyli co? Znowu byśmy musieli wsiąść do tego naszego wehikułu i dotrzeć w moment, kiedy Pan Jezus głosi i mówi do swoich uczniów. I wiecie, Pan Jezus w Ewangelii Łukasza opowiada to swoim uczniom, kiedy będzie koniec, mówi o tych wielkich kataklizmach, kiedy niebiosa będą poruszone. I tam wychodzą takie piękne słowa. No tutaj są tak, jak on to mówi, że wielu przyjdzie w moim imieniu i tak dalej. I mówi tak, będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze, ludzie omdlewać będą z trwogi, bo oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego. Ale Pan Jezus kończy ten wywrót i słuchajcie się teraz, co On mówi. 36 wiersz 21 rozdziału. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, i teraz słuchajcie, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest pochwycenie, to jest zabranie Kościoła, to jest, kochani, coś, co będzie motywowało nas do większego oddawania chwały Bogu, coś, co będzie pocieszeniem dla nas. Czy będziesz spał, bracie i siostro, czy będziesz chodził, czy będziesz na zewnątrz, Pan przyjdzie i nas weźmie. Apostoł Paweł to pięknie opisuje w dwóch fragmentach Bożego Słowa. W liście do Koryntian, znamy te teksty. 15:51 i w liście do Tesalonicza. Bo Pan ma ciebie i mnie w wielkiej opiece, w wielkim staraniu. Dlaczego? Bo krew Pana Jezusa Chrystusa omyła cię perfekcyjnie, doskonale. Twoje zbawienie kosztowało życie, doskonałej ofiary. Pamiętajmy o tym i bądźmy Bogu za to wdzięczni. Teraz bardzo jasno brzmią nam teksty, które będziemy czytali w innych miejscach Biblii. Księga Objawienia, list do siedmiu zborów. Wiecie, perfekcją tych listów, osobliwość ma Biblia, tak? Osobliwością jest to, że o Bogu nigdzie nie czytamy, a czujemy, że ten Bóg jest. Księga Ester, ja to mówiłem ostatnio. Ale osobliwość siedmiu listów do zborów jest to, że te listy były kierowane do konkretnych zborów w konkretnym czasie. Listy te mogły być wszystkie po kolei kierowane do każdego z tych zborów. To jest już osobliwość druga. Mało tego, te listy mogły być kierowane na przestrzeni do wszystkich generacji, do wszystkich zborów. Do dnia dzisiejszego. Tak również ten list może być kierowany do ciebie, do mnie, bezpośrednio, I możemy słyszeć słowa Pana Jezusa, mam Ci nieco za złe, że miłość swoją pierwszą porzuciłeś. To jest ewenement, ale ewenementem tego, tych siedmiu, które ja uważam, że to jest no, majstersztyk, jest to, że tych siedem listów określają poszczególny okres chrześcijaństwa. I tak, Efes jest odzwierciedleniem Kościoła apostolskiego. Smyrna jest odzwierciedleniem Kościoła prześladowanego od 64 do Edyktu Mediolańskiego 313. Potem jest okres Kościoła pogańskiego od 313 do 590. Pamiętacie, jak ten Edykt Mediolański został wydany i nastąpiła poganizacja? No ludzie kochani, nie ma nic gorszego. Gdzie chrześcijaństwo, które nie jest nigdy, nie było nigdy i nie będzie nigdy religią, stało się religią państwową. Świętom pogańskim nadano charakter chrześcijański, czego dzisiaj świadkami jesteśmy. Będą jajka malowani. Będą palenki stroili, będą kropili. Kochani, to jest poganizacja. To się nazywa poganizacja. Stary Testament mówił o tym, że coś takiego miało miejsce już w narodzie izraelskim. Całe mnóstwo bóstw weszło. Wiecie, zaczęło się od tych bóg-cielców, które zrobili. Ale to było potem cała plejada. No i Księga Sędziów mam do tym doskonale. I zostały napisane dwa ostatnie. Filadelfia, może przeczytam. Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodicea. I Filadelfia to jest okres kościoła misyjnego. Wtedy rozpoczynają się mnóstwo misji. Mnóstwo misji. Ale utrzymuje się, że ten okres to jest od 1800 do Wielkiego Ucisku. Niektórzy mówią do 1800 do 1900. Ale to będzie inkluzja, czyli jedno będzie zawarte w drugim, że ten kościół misyjny i odstępczy praktycznie się zrównają. Bo w odstępstwie również jest zgłoszona Ewangelia. I w tym liście do Filadelfii jest przepiękna obietnica, która jest wyrażona, znacie to. Przeto, że zachowałeś nakaz mój, aby przy mnie wytrwać, tak ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie
na cały świat,
doświadczyć mieszkańców ziemi. Apostoł Paweł pisze nam dwa razy o tym momencie zabrania, o tym momencie, kiedy my ujdziemy. Przed tym wszystkim staniemy przed Synem Człowieczym i technicznie opisuje to w liście, do jakim liście? Do Saloniczan. Nadamy rozkaz na głos Archanioła i Trony Bożej, Pan stąd i z nieba, sam Pan, nie pośle anioła. A potem my zostaniemy porwani, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, tylko najpierw oni zostaną zbudzeni z martwych. Potem my zostaniemy razem porwani. List do Koryntian mówi o tym, że to będzie towarzyszyło jeszcze przemiana, bo Paweł pisze tam, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. On wcześniej pisze, że to ciało nie jest w stanie odziedziczyć wieczności, bo ulega czasowi, bo homologujemy, bo się marszczy, bo się starzejemy i musimy być przemienieni. Zresztą jak całe Boże Uniwersum. Nowa ziemia, nowe niebiosa. Wszystko nowe. Dlaczego? Bo ziemia jest skażona przez grzech, bo niebiosa były skażone przez but aniołów. Bo nawet jak to Hiob pisze, nawet swoim aniołom dopisuje, czy przypisuje brak. I apostoł Paweł kończy ten cudowny tekst mówiący o pochwyceniu, że to pocieszajcie się tym słowem. Jakie to jest budujące. Jakie to jest, kochani, nas samych pocieszające, czy nie wiem, powoduje u nas zachwyt, że ten cudowny Bóg przewidział wszystko od początku do końca. On powiedział twój i mój, przewidział twoje i moje życie. I powiedziałem wam, macie pozdrowienia od mojej mamy. Wiecie, coś się zadziało. Lekka niedyspozycja. Rozmawiam o godzinie pierwszej, ona wstała o ósmej. Lekki niepokój, jakiś nie, nieoswojone, no i okazało się, że sprawa serca. Daliśmy się na sól, dziękować Panu Bogu, wszystko zostało wyregulowane, drobna poprawka, odpowiednie badania, wszystko wróciło, odpowiednie leki są przepisane. Macie serdeczne pozdrowienia, Marzena. Ale każdą szytu od mojej mamy, od mojej małżonki też, która za nie mogła, bo się przeziębiła. Kochani, wszystko zostało przewidziane w naszym życiu. Uwierzcie mi, wszystko. To nie jest tak, jak z tym silnikiem, o którym powiedziałem. Że coś jest poza kontrolą. Spotykają cię przy ludzkości losu. Tracisz najbliższą osobę. Może byłaś w bliskim kontakcie ze swoim kolegą, czy ze swoim chłopakiem, czy ze swoją dziewczyną i po prostu skończyło się. Bo wszystko przewidział. Może nie udało ci się pracy. A może właściwie czujesz się, że jesteś nic nie ma, a właściwie to wychodzi z założenia, że mi się nic nie udaje. Kochani, Bóg wszystko przewidział. Każdy z was jest ewenementem, rozumiecie? Ewenementem. I z tego, co masz, Bóg tobie składa niczym puzzle rzeczywistość i daje ci życie. Gwarantuje ci pokój, szczęście i gwarancję tego, że On ma cię starannie. Kochanie, jeszcze chciałbym, ja przygotowałem, mamy jeszcze 5 minut. To, że nas uchroni, to, że nas uchroni przed wielkim uciskiem, to, że nas, że my musimy stanąć na sądzie, to, że to jest wszystko jeszcze mało. Wiemy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. Tak jest napisane, prawda?
Ujrzymy Go takim, jakim jest.
Dokładnie, ujrzymy Go takim, jakim jest, ale ja pragnąłbym zaakceptować i będziemy do Niego podobni. Całe stworzenie boleje, oczekując odkupienia Synów Bożych. Człowiek zbawiony jest w 2/3. W momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, bracie i siostro, Bóg zbawił duszę, i zbawił ducha. Dostaliście nowego ducha. Ale pozostaje nam jeszcze ostatnia forma, nasze ciało. I wiecie co? Oczywiście ja do tego nie doszedłem sam, to jest kwestia informacji, którą dostałem na szkole biblijnej. Jakie są cechy tego odkupionego ciała? Pierwsze, to będzie ciało współgrające z duchem. W tej chwili nasze ciała współgrają z duszą. Mamy naturalne ciała. Apostoł Paweł mówi, że to jest ciało śmierci. Ale to będzie ciało duchowe. Mało tego. To ciało będzie uległe duchowi. Będzie sterowane przez Bożego Ducha. Na razie tego nie dostrzegamy, prawda? Musimy się uświęcać. Ten proces musimy u nas zachować. To ciało będzie, przepraszam, wolne od materii. Pan Jezus mógł jeść, chociaż nie musiał. Pan Jezus przeszedł przez zamknięte drzwi? Żaden problem. To będzie ciało pełne godności, to już jest 4. aspekt. Obecne znikome ciało, jak to Filipan 21, jest całe niesłabie. O tym czytamy w liście do Koryntian. Jest ciało nazwane ciałem śmierci. No, sposób odżywiania poniżają, sposób odżywiania, choroby, rodzenie dzieci, no i tak dalej, proces starzenia się, choroby, wszystko je poniża. A wtedy to będzie ciało uwielbione. Ciało uwielbione będzie wolne od wszelkiego poniżenia. Będzie wyniesione do niebywałej godności. Przy zmartwychwstaniu znikną różnice płci, więzy małżeńskie. Ludzie staną się jak aniołowie. Patrzcie, jaka nobilitacja. Popatrzcie, jaki skok do przodu. To ciało będzie przede wszystkim szczęśliwe. Udziałem obecnego są troski, kłopoty, rozczarowania, smutek, ból. Natomiast to nowe nie będzie miało tych rzeczy. Przemienione będzie doznawało pełnego błogosławieństwa. Nie będą łaknąć ani pragnąć, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy już przeminą. Tak jest napisane w Bożym Słowie. To ciało będzie jaśniejące. Obecne nasze ciało możemy przyrównać do nędznej lepianki lub słabego namiotu. Koryntian 2:5. Duchowe ciało możemy przyrównać do wspaniałego świętego pałacu, do słońca, do gwiazd, tak jak jest napisane w księdze Daniela, że sprawiedliwi będą jaśnieć jak gwiazdy, prawda? Nasze ziemskie ciało ma się tak jak ziarnko maku. Nie widać, że zawiera w sobie wspaniałą roślinę, a potem dopiero widać. No i największym aspektem, kochani, bo to już sześć wymieniłem, siódmy aspekt, że to ciało będzie podobne do Pana Jezusa Chrystusa. To jest najwspanialszy aspekt wszystkich. Będziemy do Niego podobni. Nasze ciała staną się podobne do Jego ciała Pana Jezusa. Będą nosić Jego obraz. Staniemy się w całej rozciągłości uczestnikami Jego boskiej natury. Kochani, przelecieliśmy, używając tego naszego wypu, przez ten czas biblijny, zobaczyliśmy, że Bóg o Ciebie i o mnie ma staranie, że On sobie Ciebie wybrał jeszcze przed założeniem świata. Wiecie co? On przewidział wszystkie z możliwych zaistniałych zdarzeń w Twoim życiu i wybrał to najwłaściwsze. Dlatego Jemu za to niech będzie chwała, że posłał Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli nadzieję na życie i to na życie wieczne. Kiedy to spędzimy je razem z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy te czasy i te chwile, które są zapowiedziane, wykonają się do ostatniego akcentu. Za to, kochani, niech będzie Jemu chwała poprzez czasy. Amen.